jakieś wspominamy święto przemienienia pańskiego na górze Tabor. Po pierwszej zapowiedzi pod Cezareą Filipową, że ten Mesjasz, na którego czeka Izrael, na którego oni czekają, nie przyjdzie, bo taki nie jest obiecany Mesjasz zbawienia doczesnego, że przyjdzie Mesjasz, ten, którego Bóg zapowiedział przy wyprowadzeniu z Egiptu, Baranek Boży. On przyszedł w pierwszej fazie jedynie odsłonić bałwochwalstwo ludzkie serc po grzechu pierworodnym. Dlatego zostanie odrzucony jako niespełniający ludzkich oczekiwań, ale stanie się Barankiem Bożym. Wszelkie zło świata w nim będzie przyistaczane w dobro, w przebaczenie, w miłość. A żebyśmy my byli do tego zdolni, jako zmartwychwstały będzie chciał być z nami, w nas i kontynuować ten wielki cud, to wielkie święto współzbawienia świata. Wziął tylko trzech, tylko tych czołówkę mieli największy autorytet i tych później zaprosił Ogrójcu do tego, by wzięli udział w czuwaniu w jego agonii, ale już od tego momentu nie zdali egzaminu. Zanim Bóg od nas zażąda jakiegoś współudziału w skandalu krzyża, wcześniej nas uzdalnia. Nigdy nie wystawia nas Bóg na próby, które by nas przerastały. Czytania będą z dnia, jako że o przemienieniu pańskim wielokrotnie już mówiłem, jest to na internecie. Zawsze na niedzielę Wielkiego Postu jest na ten temat. A dzisiaj będziemy kontynuować katechezę z dnia.
Czytanie z Księgi Liczb. Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę kuszytkę. Mówili, czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam. Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje. A Pan zstąpił w stopie obłoku. Zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawiam mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówią do niego w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukrycia. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się o moim słudze, o Mojżeszu, źle mówić? I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: proszę, Panie mój, nie każ nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili. Jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy błagał Mojżesz głośno Pana: o Boże, spraw proszę, by znowu stała się zdrowa. Oto słowo Boże.
Przeczytajcie sobie ciąg dalszy z Księgi Liczb. Pobyt na pustyni jest nieustanną katechezą dla Izraela, jako że po grzechu pierworodnym my wszyscy w głębinach naszych wnętrz jesteśmy pustynią i ta pustynia jest zasiewana przez różnego rodzaju zło, ale też na tej pustyni naszego wnętrza towarzyszy nam ten, który już zrealizował to, co było w arce, w słupie ognia, w słupie obłoku, mianowicie Chrystus zmartwychwstały nam towarzyszy w naszych wnętrzach. Wczoraj była mowa o tym, byśmy powstrzymywali się od grzechu szemrania. Grzech szemrania jest grzechem diabelskim, wyjątkowym złem, skoro Bóg daje nam lekarstwo na tę pustynię serca, inne lekarstwo dał ludowi, który szedł do ziemi obietnicy, inne lekarstwo nam. Nam daje już wyjątkowe lekarstwo. To lekarstwo to Chrystus zmartwychwstały, nowe życie w naszych wnętrzach, daje Ducha Świętego. Kłopot w tym, że Izraelici w Starym Testamencie bardziej żyli tym, czego wewnątrz doświadczali, a nie tym, że pośród nich żyje znak Boga prawdziwego, obietnica nowego życia. Nie umieli żyć obecnością Boga Jahwe. Grzech szemania kwitnie wśród chrześcijan, grzech niezadowolenia, ponieważ my, kapłani, nie wychowaliśmy do tego, że pierwszym sakramentem jest Słowo Boże do Pisma Świętego, życia Pismem Świętym. I grzech niezadowolenia, szemrania jest ogromnych rozmiarów. Jak my wszyscy jesteśmy za to współodpowiedzialni. Również grzech niezadowolenia z innych ludzi. Zawsze jesteśmy zdolni zobaczyć w innych ludziach zło i omawiać. Mojżesz, zanim został powołany, już za żonę miał tę koszytkę, już miał z nią dzieci. I dopiero później Bóg przez Mojżesza powiedział po zawarciu przymierza: a teraz nie wchodźcie w związki małżeńskie z poganami, by te poganki nie wychowały swego potomstwa w wierze w bogów innych, bogów godności. Więc ten przedmiot krytyki był nieuzasadniony. A przede wszystkim działał grzech zazdrości. Grzech zazdrości zawiści. Dary charyzmaty, które były, są i będą udzielane ludziom w łonie chrześcijaństwa, będą wzbudzały zazdrość. Będą przedmiotem pomówień. Jest to grzech bardzo brzydki, znowu wyjątkowo szatański, bo to, co Bóg dał drugiemu człowiekowi, jest okazją do grzechu. I już w Starym Testamencie Bóg daje ostrzeżenie. Popatrzcie na przykład rodzeństwa Mojżesza. Mimo iż Mojżesz niczego sobie nie przypisywał, był skromny, pokorny, całym słowom oddany Bogu i ludziom, jednak dopatrzono się w nim czegoś złego. Dzieło szatana. I Bóg daje na przykładzie Miriam znak zewnętrzny. Czym jest grzech wewnętrzny? Grzech jest porównany do trądu, choroby nieuleczalnej, choroby, która sprawia, że człowiek żyjąc gnije, jest trupem. Musi być poza społecznością ludzką, ponieważ jest to choroba zaraźliwa. Wyjątkowo przykre. Tak jest. Człowiek, który nie ma w sobie w obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który osądził świat sądzą miłości i miłosierdzia, nie oddaje wszystkiego najpierw Chrystusowi Zmartwychwstałemu, potędze Jego krzyża, Jego zmartwychwstania, też źle przeżywa zło w innych ludziach. Muszę powiedzieć, że z przykrością słucham tego dialogu, który istnieje między ugrupowaniami katolickimi, a przecież każdy z nich był chrzczony. Tak sobie uświadamiam, jaką nicością jest dzieło Boga człowieka, Pisma Świętego w życiu partii politycznych tych członków. Jaką nicością. Jakim straszliwym zaniku. I ten trąd grzechu będzie odsunięty przez łaskę Boga, na którą czekamy. Gdyby tak po każdej odmowie naszej Bóg od razu dał trąd wszystkim uczestnikom, to nie wiem, czy ludzkość nie byłaby trędowana. A tak tylko mamy wyrzuty sumienia, jeżeli mamy.
Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. w ogromie swojej litości zgładź moją nieprawdę. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i obróć we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu.
Pan z Wami, słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawił tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł. On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Wtedy Jezus odezwał się do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odpowiedział Piotr: Panie, jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa, ale na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, mały wiatr? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwy jesteś Synem Bożym. Tak gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znosili do niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzle jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotykali, byli uzdrowieni. Oto słowo Pańskie. Święty Mateusz pisał swoją Ewangelię już po krzyżu, po zmartwychwstaniu, po pięćdziesiątnicy i gdy pisał to, opisywał to wydarzenie, to już wiedział, że rozmnożenie chlebów było czynem proroczym o Eucharystii, że to Jezus będzie nas karmił swoim słowem, w swoim słowie dawał nam światło, że nie, nie jest w niebie, że szedł z nieba na ziemię, z nami pozostał przez swoje czyny i chce w nas i poprzez nas, w naszych czynach być światłem. W tym celu założył Kościół, grupę wierzących w siebie pod kierownictwem swoich apostołów. Również czynem proroczym jest to, co nastąpiło po cudownym rozmnożeniu chleba, że podczas ostatniej wieczerzy ustanowił Eucharystię, uzdolnił apostołów do kapłaństwa, do przeistaczania chleba i wina, by jego bóstwo, które przeniknęło człowieczeństwo, było dla nas pokarmem, a też i napojem. Krótko mówiąc, daje nam znak, że całe jego zejście od Ojca było zejściem do naszych wnętrz, żebyśmy już w życiu my nie tonęli, wędrując po tym świecie. Nie tonęli w głupocie tego świata, w bałwochwalstwie tego świata. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił swoich uczniów. Dzięki Ewangelii Jana apostoła wiemy, dlaczego przynaglił. Bo do apostołów zgłosili się już mężczyźni, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza, tego, którego obiecywał Mojżesz. Skoro tak, to może byśmy go wywołali królem? No właśnie, ale królem doczesnym, konkurentem Heroda, konkurentem Rzymia, ale nie konkurentem demona, który rządził i Rzymianami i po dziś dzień rządzi wszystkimi partiami politycznymi, o ile Duch Chrystusa w nich do końca nie mieszka. Ich królem, ich przełożonym jest demon. Przynajmniej wiedział, co w nich dojrzewa. Jednocześnie dał im wiatr przeciwny, żeby wiosłując mogli wygaszać swój entuzjazm. Sam też daje znak proroczy, drugi czyn proroczy, wyszedł na górę, tam się modli, że dopiero gdy świat na niego złoży swój grzech na górze Golgoty, tam objawi się jako król, który panuje nad grzechem, a za grzechem zawsze jest demon. Nad stanem grzechu jest demon. I on będzie królem świata i jest królem świata, a nad ranem o świcie, a więc zapowiada zmartwychwstanie, jako zmartwychwstały będzie kroczył po wodach śmierci. Jako, że pamiętamy, że morze jest symbolem ojczyzny, świata demonów, śmierci dla człowieka, a więc prorokuje już w swoim zmartwychwstaniu. Krewki Piotr chciał przeżyć przygodę, ale jeżeli ty jesteś, pozwól im przyjść do siebie. A już jest zapowiedziane jego zaparcie się. Poszedł za Jezusem, a niestety zaparł się. Zaczął tonąć, ale też krzyczał: Panie, ratuj mnie, przebacz mi. Wszystko to jest dane po to, żebyśmy nie polegali na sobie w tym świecie, ale że Chrystus zmartwychwstał i jest w nas, i Jemu wszystko oddawali, powierzali. Wtedy to Jezus w nas będzie kroczył po morzu tego świata, morzu fałszywych nadziei, fałszywych oczekiwań. Chciałby się powiedzieć, że będzie z nami w Łodzi, tej wspólnoty, która będzie się gromadzić w imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dopiero Chrystus w krzyżu, w śmierci, w zmartwychwstaniu wyciszy najgorszy żywioł, który zrodził się we wnętrzu człowieka po grzechu pierworodnym. W tym wydarzeniu widzimy dwa żywioły. Ten żywioł zewnętrzny, burza na morzu tyberiackim, jak nazywano jezioro galilejskie, burza, żywioł w przyrodzie, ale wcześniej już była burza i żywioł w sferze ducha. Ten żywioł niedobry ożywił się w momencie, kiedy został odczytany znak cudownego rozmnożenia chleba. Czas ogłosić go królem. Pozwolę się ogłosić królem, gdy zakróluje nad światem demonów, którego mocy jest on narody, poszczególne grupy i Izrael. Izrael nie skorzystał z dobrodziejstwa krzyża zmartwychwstania, z tego czasu, który istniał po obieraniu Ducha Świętego, a znaki mesjańskie były dokonywane już przez apostołów. I rok 70 sprawił, że utonęli na całe stulecia, bo byli niereformowani. Osobiście uważam, że Holokaust wysłużył łaskę, że przyjdzie do nich Chrystus zmartwychwstały i da się rozpoznać, tak jak Józef swoim braciom: odrzuciliście mnie, ale ja wam przebaczam, ja was przyjmuję. Święty Mateusz pisze to po zmartwychwstaniu, po pięćdziesiątnicy, kiedy już Chrystus zmartwychwstały z ludzkich wnętrz uczynił sobie żywe świątynie. Ale cofamy się do przeszłości, od tego, co było, bo tam jest katecheza dla nas. Co nieco działają teraz niekorzystnie dla świata, ludzi, zawodu, Europy, dawnej Europy chrześcijańskiej, żywioły, jako upomnienie. Że to, co masz, za 2 godziny możesz już nic nie mieć. Rano wstaniesz i będziesz brodził po wodzie w swoim pokoju. Może czas, gdyby wyciszyć żywioły w sferze ducha, przyjmując zmartwychwstałego Chrystusa, który po to zmartwychwstał, obecnie się w nas, żebyśmy mieli władzę nad żywiołami śmierci, obok nas, dookoła nas. W tym, co mówię, już zauważacie, że naprawdę musi być nowa ingerencja, nowe wyprowadzenie chrześcijaństwa z pozorów wiary. I tak się szczęśliwie składa, że możemy już teraz naśladować Piotra i wiedzieć, że mamy zawsze wszystko przeżywać ze zmartwychwstałym obecnym w nas. Jemu wszystko oddawać, Jemu powierzać. Bo i nas, i świat czeka trudny egzamin, trudne formy zbawiania świata, skoro świat zlekceważył już zbawianie poprzez krzyż i zmartwychwstanie, poprzez miłosierdzie. Wszystkie ingerencje, które Duch Święty daje Kościołowi poprzez Maryję, jedynie przygotowują świat nie do tego, żeby znowu naskórkowo kontynuował swoją drogę do Ojca, ale żebyśmy tak przyjęli z rąk Maryi Chrystusa zmartwychwstałego mądrość krzyża, żeby w nas ucichły wszelkie lęki przed tym, co się będzie dokonywać. Żebyśmy przynajmniej my wielbili wtedy mądrość i miłość Trójcy Świętej, Synu Świata.